Kochani, Ewangelia Mateusza, doszliśmy do 8 rozdziału. I w tym 8 rozdziale mamy takie trzy historie. Historie uzdrowienia, tak? Skończyliśmy mówić o kazaniu na górze i Mateusz daje nam trzy historie, trojga ludzi, których Jezus uzdrowił. I oczywiście są to wybrane historie, tak? Dlatego, że Pan Jezus uzdrawiał wielu ludzi. I jak to mówi Jan, gdyby napisać wszystko, opisać wszystkie cuda i wszystkie rzeczy, które Jezus czynił, to nie starczyłoby książek, tak, na świecie, żeby to wszystko opisać. Dlatego Mateusz też wybiera pewne konkretne historie i te historie nam podaje. Wybiera je, żeby pokazać Jezusa jako tego, który ma władzę. Jezusa jako tego, który jest Mesjaszem i ma władzę nad chorobami. Później będziemy czytać o tym, że ma władzę nad siłami przyrody, nad demonami, nad praktycznie wszystkim, nad całym światem. Dlatego, że jest tym, którego Bóg ustanowił Bożym Synem. Tym jest Bogiem, który stał się człowiekiem i przyszedł na ten świat, żeby pokazać nam, jaki jest Bóg i jakie jest Boże Królestwo. Więc pierwszą historią, którą Mateusz nam pokazuje, jest historia trędowatego. Czytamy od początku 8 rozdziału, że gdy stąpił z góry, przyszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus: bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. Także Jezus oczyszcza trędowatego. I jeżeli czytaliście Stary Testament, to wiecie, że Stary Testament, głównie Księga Kapłańska, poświęca sporo miejsca chorobie, którą nazywa trądem. Chociaż jak czyta się to, to widać, że w Starym Testamencie trądem nazywano całą gamę chorób, takich od właśnie trądu przez różne choroby skóry, tak, i nie wszystkie były zakwalifikowane jako trąd, ale wiele z nich było. I trąd w Starym Testamencie jest taką chorobą jakby symboliczną pod wieloma względami. Chorobą, która nie tylko jest jakby fizycznym problemem, ale jest chorobą, która powoduje swego rodzaju rytualne zanieczyszczenie, dyskwalifikując ludzi ze społeczności z Bogiem. Tak? I wiele rzeczy tam w Starym Testamencie zanieczyszczało, ale jedną z głównych takich rzeczy był właśnie trąd. Trąd był takim symbolem nieczystości, która oddziela człowieka od Boga. I trąd mógł zanieczyszczyć praktycznie wszystkich. Być może dlaczego trąd? Wiecie, trąd jest taką ciekawą chorobą. Nie wiem, ilu z was wie, na czym dokładnie polega właśnie trąd. Ktoś wie? Lila wie. Trochę wiemy. Więc pewnie wiecie, tak, że przejawia się tym, że człowiekowi ciało się rozpada. Ale wiecie, dlaczego się rozpada? Dlatego, że trąd powoduje wyłączenie się systemu nerwowego człowieka. Człowiek przestaje odczuwać ból. Człowiek przestaje odczuwać ból i teraz cokolwiek sobie zrobi, to praktycznie nie zauważa tego. Może się pociąć, może się poparzyć, może zrobić sobie jakąkolwiek inną krzywdę i nie zauważa nawet, że się pociął, że się poparzył, że zrobił sobie coś złego. I po prostu to jego ciało zaczyna, te rany zaczynają oczywiście potem gnić. Wiecie, normalny człowiek czujący ból, kiedy się zrani, natychmiast, nie wiem, dotkniesz gorącego, natychmiast zabierasz rękę, bo cię boli, tak? Później to miejsce sobie tam obwiązujesz i nie dotykasz niczego, bo jak tylko dotkniesz, to cię boli, więc dajesz możliwość tej ranie się wyleczyć. Natomiast człowiek trędowaty nie ma takiej świadomości. On wsadzi rękę w ogień i będzie ją trzymał w tym ogniu i aż ona cała się spali, on nie czuje bólu. Później to zranione miejsce znowu rani, znowu coś z nim robi i od tego głównie te ciała ludzi trędowatych zaczynają się rozpadać. I wiecie, paradoksalnie, myślę, że każdy z nas jesteśmy tu ludźmi i nie ma wśród nas trędowatych, więc każdy z nas odczuwał ból pewnie, prawda? Odczuwaliście kiedyś jakiś ból. I wiecie, nie wiem jak wy, ale paradoksalnie człowiek jak odczuwa ból, to tak myśli sobie, ale by było fajnie, gdyby bólu nie odczuwać, nie? Gdyby bólu nie było. I nie bolałby mnie ten ząb i coś mnie tam by nie bolało i fajnie by było. Problem jest właśnie taki, że kiedy nie czujemy bólu, to tak naprawdę nasze ciało niszczy się, obumiera, gnije, kaleczy się. Ból jest dobry, bo mówi nam, że coś jest niebezpieczne, tak? Że coś jest, czegoś nie wolno robić, czegoś nie powinno się robić, pewne rzeczy powinno się chronić, bo boli. Więc ból jest nam dany jako pewnego rodzaju system taki zabezpieczenia przed tym, żeby nasze ciało się nie, żebyśmy go nie zniszczyli po prostu. I wiecie, myślę sobie, że dlatego też trąd został wybrany, oprócz tego, że był powszechną chorobą w starożytności i dalej jest w pewnych miejscach na świecie, ale wiecie, coś podobnego jest z człowiekiem w takim sensie duchowym. To, co oddziela nas od Boga, to jest to, że poprzez grzech nasz system odczuwania bólu w takim duchowym sensie został zniszczony. I człowiek grzesząc nie czuje, że robi coś złego, że robi sobie krzywdę. Zauważcie, dla mnie to jest ciekawe właśnie, często kiedy rozmawia się z ludźmi, tak jak my to mówimy, niewierzącymi, to oni robią różne rzeczy i kompletnie nie mają żadnego pojęcia, że te rzeczy są po pierwsze złe, a głównie są złe dlatego, że czynią krzywdę im i ich bliskim. Każdy grzech praktycznie czyni krzywdę człowiekowi, który go popełnia i równie dużo krzywdy czyni ludziom, którzy go otaczają, tak? Jego rodzinie, najbliższej rodzinie. No, im człowiek jest bliżej z kimś, tym więcej tej krzywdy z powodu tego grzechu odczuwa. I wiecie, duchowy trąd właśnie jest taki, że człowiek robi takie złe rzeczy i w ogóle nie ma świadomości, że wyrządza krzywdę sobie i ludziom dookoła. I to, co się dzieje, kiedy mówimy, że człowiek się nawraca, to Pan Bóg regeneruje nasz taki duchowy system nerwowy. I my, to nie jest tak, że my przestajemy natychmiast grzeszyć, ale człowiek wierzący, odrodzony grzeszy i ma świadomość tego, że robi coś złego. Ma świadomość tego, jaki ból wyrządza sobie, jaki ból wyrządza innym. I owszem, długo pracując nad tym, potrafi znowu zagłuszyć ten system nerwowy, to sumienie, czasami na to mówimy, które mamy. Możemy je zagłuszyć, ale odrodzenie, myślę, duchowe polega na tym, w pewnym sensie, że właśnie znowu zaczynamy odczuwać, że coś jest złe. Że coś sprawia problem, że coś wyrządza krzywdę bliźniemu, mi samemu i ludziom, którzy mnie otaczają. Tak więc w takim sensie trąd, grzech jest trądem, takim duchowym trądem. Nasze oddzielenie od Boga jest takim duchowym trądem, które niszczy sumienie człowieka i powoduje, że człowiek po prostu robi złe rzeczy, nie czując, nie mając świadomości tego, co czyni, tak? I niszczy wszystko dookoła siebie, nie czując przy tym często, gdzieś tam może czasami w zaniku jest ten system, jakieś tam wyrzuty sumienia, o wyrzutach sumienia jest mowa, ale niesamowite jest czasami, jak właśnie ludzie, rozmawiasz z kimś, bo wiadomo, są takie rzeczy większe, które są aż widać, że coś jest złe, ale są drobne rzeczy, tak, które też są złe i szkodliwe, ale ludzie po prostu nie zdają sobie zupełnie sprawy z tego, że tak to funkcjonuje, tak? Że tak to działa. Więc trąd był chorobą symboliczną, ale właśnie myślę, że można go przenieść na taką płaszczyznę duchową. I kiedy odradzamy się, kiedy Bóg nas odradza, to Duch Święty sprawia w nas, że znowu zaczynamy rozumieć, co jest złe i co jest dobre. Znowu przywraca nam to poczucie zła i dobra, tak? Świadomość pewną. Więc czasami może jest tak, że zbyt wiele oczekujemy od ludzi, którzy nie są odrodzeni. Oczekujemy, że oni będą tak jak my odczuwać, to zło, które robią, podczas gdy oni no, nie są w stanie, dlatego że są po prostu trędowaci, można by powiedzieć. Są po prostu tak chorzy, że ten system nie jest w stanie działać. I to nie znaczy, że oczywiście mamy przejść nad tym do porządku dziennego, ale czasami lepiej modlić się o właśnie takie nawrócenie, o transformację człowieka, tak? Zamiast spędzać czas obwiniając go o to czy tamto, bo on po prostu robi to, co jest, to co jest dla niego zwykłe. Nie jest synem światłości, jest synem ciemności i będzie rozprzestrzeniał ciemność, nie czując tego, że robi coś nie tak. I dlatego tak ważne w życiu jest narodzić się z ducha, tak? Pan Jezus mówił o narodzeniu się z ducha. Żydzi wierzyli, że są wybranym narodem. Jeżeli ktoś się urodzi Żydem, to należy do narodu, do ludu wybranego. Natomiast to, co przyszedł Jezus im powiedzieć, to, co mówił Nikodemowi, to mówił, że twoje narodzenie się jako Żyd nie ma żadnego znaczenia. To, co tak naprawdę ma znaczenie, to narodzenie się z wody i z ducha, tak? Powiedział Pan Jezus mu. Nowe narodzenie. Narodzenie się z Boga w zupełnie inny sposób. To nas czyni synami Bożymi. A to wiąże się właśnie z tą regeneracją naszego wnętrza, z oczyszczeniem i z tym, że pewne grzechy Bóg nam zabiera, innych grzechów nam nie zabiera, musimy jeszcze z nimi powalczyć sami, pochodzić i pozmagać się. Nie stajemy się bezgrzeszni w tym momencie tego nowego narodzenia, ale na pewno to, co się dzieje, to stajemy się czuli na grzech. Kiedy grzeszymy, to naprawdę to czujemy. I taki czasami człowiek po tym nowym narodzeniu, to czasami wygląda, jakby chodził i się wszystkiego czepiał, bo on po prostu jest nadwrażliwy w tym momencie na pewne rzeczy, co jest dobre, bo nadwrażliwość pewnie może być lepsza w tym duchowym sensie niż jakaś niedowrażliwość już starego wierzącego, który znowu pewne rzeczy zagłaskał. Więc Jezus uzdrawia trędowatego i uzdrawia go właśnie z tej choroby. Wiecie, trąd w Starym Testamencie zawsze zanieczyszczał, czyli trędowaty dotykając czegokolwiek albo kogokolwiek, zanieczyszczał go i wyłączał ze społeczności z Bogiem. Tak? Dotknięty przez trędowatego musiał przejść oczyszczenie, nie mógł pójść do świątyni, nie mógł stanąć przed Bogiem, musiał się oczyścić rytualnie. Natomiast to, co widzimy tu, że Jezus jest panem nad trądem. Jezus dotyka trędowatego i to, co ma miejsce, to nie to, że zanieczyszcza się tym trądem od trędowatego, ale czy nieczystość nie przechodzi z człowieka na Chrystusa, tak jak Stary Testament ostrzegał, ale wręcz przeciwnie, czystość Chrystusa przechodzi na tego trędowatego i oczyszcza go w taki spektakularny sposób. Więc znowu, patrząc ze strony takiej właśnie rytualnej Żydów, to było coś niesamowitego. Jezus, wiecie, trąd zanieczyściłby arcykapłana nawet, więc Jezus był dużo więcej niż arcykapłanem, niż jakimś wybranym człowiekiem. Był tym, który przyszedł i nie tylko nie zanieczyścił się grzechem ze strony świata, ale przyszedł i pokazał, że może ten świat, ma moc, żeby ten świat oczyścić i go zmienić. Następną historią, którą czytamy, to jest uzdrowienie sługi setnika. Gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, a innemu zaś przyjdź, a przychodzi i słudzę swemu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Więc wiemy, że podchodzi do Jezusa setnik, no i z racji tego, że jest setnikiem, wiemy, że jest też poganinem, tak? Nie jest Żydem. I w tekście widać też, że dobrze zdaje sobie sprawę z żydowskich takich no, zwyczajów, tak? I jeden ze zwyczajów był taki, że Żydowi nie wolno było znowu pójść do domu poganina i przebywać tam, dlatego że znowu uważali, że ich to zanieczyszcza, tak? Że przebywanie w jakimś domu pogańskim, gdzie być może składano jakieś ofiary innym bożkom i tak dalej, będzie swego rodzaju zanieczyszczeniem. Podobnie, kiedy czytamy historię Piotra i Korneliusza, tak? Tam również to widać, że Korneliusz zaprosił Piotra i Piotr, kiedy przychodzi do niego, to mówi, wiesz co, w zasadzie to ja nie powinienem tu być. Ale przyszedłem, ponieważ Bóg mi objawił, że to, co on oczyścił, nie może być, znaczy nie jest nieczyste. I dlatego Piotr wszedł do domu Korneliusza i głosił mu Ewangelię. A tutaj widzimy właśnie setnika, który też przychodzi, bo ma potrzebę, ale zdaje sobie sprawę i mówi do Jezusa, że nie powinien przychodzić do jego domu, bo zostanie zanieczyszczony. I znowu Mateusz wybrał tą historię, myślę, bardzo rozmyślnie. On, jak wiemy, Ewangelia Mateusza była skierowana do Żydów, tak? Do wierzących lub niewierzących w Chrystusa Żydów. I on tutaj wyraźnie wskazuje im na to, że wiara tak naprawdę właśnie przekracza te granice jakiejś etniczności, tak? Że tak jak wspominaliśmy już Nikodema, to, że urodził się jako Żyd, nic nie znaczy, bo Jezus mówi, że wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, i oczywiście to są terminy wschód-zachód, czyli spoza Izraela, z zupełnie odległych części świata, i zasiądą z Abrahamem i Izaakiem, zasiądą z patriarchami, z których Żydzi byli bardzo dumni, tak, jako ze swoich ojców. Mówili, ojca mamy Abrahama, więc jakby cóż nam może, co nas może odłączyć od Boga, bo przecież jesteśmy potomkami Abrahama. Tak? Jezus mówi nie, mówi wielu przyjdzie i z tym Abrahamem, z którego wy jesteście dumni, z tym Izaakiem będą siedzieć w Królestwie Bożym za stołem, natomiast synowie Królestwa, czyli ci, którym się wydaje, że Królestwo do nich należy, że powinni je odziedziczyć, bo któż inny jak nie oni. Oni mają wszelkie prawo, oni mają wszelki tytuł do tego, żeby to Królestwo było ich. Jezus mówi, synowie zaś Królestwa będą wyrzuceni w ciemność na zewnątrz. A w tej ciemności na zewnątrz nie będzie nic miłego, będzie płacz rozczarowania i zgrzytanie zębów, złości jakiejś czy frustracji z tego, że to, co nam się wydawało, że jest nasze, okazało się nie nasze. Dlaczego? Dlatego, że wiara, tak jak już wspomnieliśmy, to wiara w Jezusa Chrystusa jest tym, co czyni nas synami Królestwa. Tytuł mamy przez wiarę. Abraham został usprawiedliwiony z wiary. I wiara jest tym, co włącza człowieka. I ten centurion, ten setnik, który przyszedł, okazał wiarę, której, jak Jezus powiedział, nie miał nikt. Nikt w Izraelu tak wielkiej wiary nie miał. Nie widział. Dlaczego? Dlatego, że centurion podszedł do sprawy tak, jak podchodził do swojego zawodu, tak? I mówi, u nas w wojsku to jest tak. Jak dowódca mówi, że ma iść, to ktoś idzie. Jak dowódca mówi, że ma przyjść, to przychodzi. I nie ma jakiejś dyskusji, nie ma jakichś rozważań, a czemu, a po co, a dlaczego, a może tak, a może nie tak, a zastanówmy się jeszcze nad tym, a porozmawiajmy, a może coś nam jakoś dojdziemy do porozumienia. W wojsku tak nie ma. Być może czasami są takie sytuacje, gdzie tak jest, ale generalnie przypuszczam, że do dzisiaj w wojsku takiej dyskusji nie ma. Jest, idziesz. Nieważne, co tam cię może czekać, rozkazy trzeba wypełniać. I tak centurion podszedł do Jezusa, tak? Mówił do niego, zwrócił się do niego, panie, tak? I być może z jednej strony to było takie grzecznościowe, proszę pana, jak u nas w Polsce, być może, a jednocześnie ten sam tytuł panie dotyczył, tak jak i w języku polskim jest w języku greckim. Możemy do kogoś mówić proszę pana, co nie oznacza, że uznajemy go za pana, tak? Jakiegoś, kto ma władzę nad nami. Jest to grzecznościowe sformułowanie. Ale to samo słowo pan oznacza kogoś, kto ma władzę. I tak samo jest w Grece. Tak? Więc kiedy ludzie zwracali się do Chrystusa, czasami zwracali się grzecznościowo, A tutaj w tym przypadku być może ten centurion właśnie nie tylko zwraca się grzecznościowo, ale uznaje też Jezusa za Pana i Mesjasza. I w zasadzie mówi, jeżeli ty jesteś Mesjaszem, to ty nawet do mnie przychodzić nie musisz. No ty masz taką władzę, że jak ty powiesz, to się będzie działo. Jak powiesz, że ma się nie dziać, to się nie będzie działo. I centurion okazuje wiarę, której, jak Jezus powiedział, nie ma w Izraelu. Nie znalazł w Izraelu. I tak jak widzimy, nie chodzi tu tylko o chorobę, ale chodzi o pewne zaufanie do Boga. Tak? Centurion, przypuszczam, no nie mógł być pewien, że Chrystus zechce uzdrowić jego sługę, ale przyszedł, żeby zwrócić się o to i w pełnym zaufaniu. W pełnym zaufaniu. Czy Chrystus to zrobi, czy tego nie zrobi. Jest to ciekawe uzdrowienie, bo jak widać, wydaje się, że Ewangelie pokazują, że czasami Jezus robił różne dziwne rzeczy uzdrawiając. Tak? Tam gdzieś musiał błota namieszać, komuś na oczy nałożyć, czasami dotykał ludzi, czasami ich nie dotykał. Być może przypuszczalnie, czy najprawdopodobniej to było bardziej związane z wiarą tych ludzi niż z mocą Chrystusa. W sensie Chrystus, tak jak widzimy w tym przypadku, nie potrzebował błota, żeby wyleczyć czyjeś oczy, tak? Czy nie potrzebował dotknąć albo nawet zobaczyć kogoś, żeby go wyleczyć. On po prostu, tak jak ten centurion powiedział, nie musisz nawet przyjść, tylko powiedz i to się wydarzy. I zaufał Chrystusowi. Chrystus powiedział, uwierzyłeś i tak będzie. I tak jak czytamy, sługa setnika dokładnie w tym momencie został uzdrowiony. Tak więc takiej wiary, no jest to wiara, która dla nas jest przykładem. Wiara zaufania. Nie musimy czasami może czasami różne są szkoły, co to trzeba zrobić, żeby tam uzdrowić albo nie uzdrowić, że to tak trzeba uzdrawiać albo inaczej. Ludzie czasami mają wąskie specjalizacje, tak, w uzdrawianiu różnych rzeczy. Nie wiem, jak to funkcjonuje, ale to, co czytam w Biblii, to widzę, że kiedy jest taka wola Boża, to człowiek jest uzdrawiany, nawet czasami się nikt o niego nie modli. Tak? Są takie przykłady. Agnieszka wam może opowiedzieć, jak jej Pan Bóg śledzionę przywrócił, pomimo tego, że nikt nigdy tak de facto się o tą śledzionę nie modlił. Tak? Straciła w wypadku samochodowym śledzionę, po czym na jakimś tam USG okazyjnym, przy zupełnie innej okazji, okazało się, że śledzionę ma nową i nigdy się specjalnie nikt nie modlił o tą śledzionę. Po prostu taka była decyzja czy wola Pana Boga i to się stało. Co nie znaczy, że nie ma innych chorób, tak? Które ma i o które się modlimy i nie są uzdrawiane. Więc tak to jest z Bogiem, kochani. On wie, co jest dla nas słuszne w tym momencie. Wie, że kochani, właśnie daje nam przedsmak. Te uzdrowienia są przedsmakiem tego, co nas oczekuje. Wiecie, jak dacie komuś, nie wiem, całość od razu, no to nie ma na co czekać dalej. Nie? To nie ma czego oczekiwać. Jak dostaniesz cały tort, nie wiem, jak dostaniesz 5 kilo cukierków, to siedzisz i się nimi cieszysz. Jak ktoś ci da cukierkę i powie, ale tam w domu jest jeszcze 5 kilo, tylko musisz tam dotrzeć, to człowiek ma tego jednego i cieszy się nim strasznie i oczekuje tego, co będzie. I myślę, że Biblia bardziej tak nam pokazuje, że Królestwo Boże, ono jest z nami dzisiaj, ale tak naprawdę ono jest jeszcze przed nami. Tak naprawdę ono jest jeszcze przed nami. Jeszcze nie chodzimy w zmartwychwstałym ciele. Jeszcze nie jesteśmy, nie wiem, zdrowi i bezgrzeszni. Bóg nas uwalnia z różnych grzechów. Bóg nam daje dobre dary. Bóg nas uzdrawia, Bóg nam pomaga, ale kochani, zmartwię was, każdy musi umrzeć. Chyba, że Pan przyjdzie wcześniej, tak mówi Biblia, tak? Że każdego z nas oczekuje droga do domu w ten sposób, chyba, że dom przyjdzie, że będziemy akurat żywi, kiedy dom przyjdzie do nas. I są tylko dwa takie wyjątki. Tysiące chrześcijan czy miliony, czy może miliardy nawet chrześcijan zmarły i wielu z nich na różne choroby i wielu z nich było uzdrawianych, a potem i tak zmarło na jakąś chorobę, niekoniecznie na to, może na inną, ale udało się do domu, bo do domu musimy się udać, chyba że dom przyjdzie do nas. Nie mamy się czego bać, bo idziemy do domu, tak? Nie idziemy w nieznane, nie idziemy w jakieś miejsce, które jest dla nas w jakąś ciemność, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, tylko idziemy do domu i ten dom powinien być miejscem, którego oczekujemy. I tak jak mówię, jak my nie pójdziemy do domu, to dom przyjdzie do nas. W tym domu ostatecznie się znajdziemy, ale to trwa. I mamy jego przedsmak w uzdrowieniach, w cudach, które Pan czyni w naszym życiu. W tych różnych rzeczach mamy przedsmak tego, co nas oczekuje. I Bóg nas prowadzi tak cukierek za cukierkiem w stronę tego ostatecznej radości. Ale wiara, która właśnie znajduje uznanie w oczach Chrystusa, to jest takie zaufanie. Panie, Ty jak powiesz, to tak będzie. Jak zrobisz, to będzie. Jak powiesz tak, to będzie tak. Jak powiesz inaczej, to będzie inaczej. Ja wiem, że Ty jesteś tym, który ma moc. Ja wiem, że Ty jesteś tym, który ma moc. Ma moc uczynić, co zechce. I Tobie powierzam moje prośby i Ty uczynisz tak jak chcesz. Więc to jest wiara sługi sętnika. Wiara poganina, tak? W przeciwieństwie do Żydów, którzy nie mieli takiej wiary. I często właśnie im większe jest nasze zaufanie, tym większe cuda możemy oglądać. Tak? Kiedy Jezus, czytamy w Ewangelii, przyszedł do swoich, to z powodu niewiary, ich niewiary, niewiele cudów się tam działo. Tak? Dlatego, że oni znali Go jako kogo, swojego sąsiada i jak to sąsiad tam mógłby być królem Izraela, panem i kimś, kto czyni cuda. No nie, no przecież to sąsiad jest. Nie? I rzeczy się nie działy. Natomiast setnik w swoim zaufaniu oddał chwałę Mu jako swojemu Panu, powierzył Mu to, co potrzebował i oczekiwał, że On zrobi tak jak będzie słuszne. Trzeci cud, o którym czytamy, to jest uzdrowienie teściowej Piotra. Gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce i dotknął się ręki jej i ustąpiła gorączka, ona zaś wstała i posługiwała mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza, proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Kochani, zastanawiające jest, czemu Jezus uzdrowił teściową Piotra. Przypuszczam, że to był taki test, czy jak uzdrowię jego teściową, to on dalej będzie za mną chodził, czy nie. I Pan Jezus patrzył, co ten Piotr zrobił. Mówi, nawet jak mu taki numer zrobię, to będzie wierny, czy nie będzie wierny. No i Piotr okazał się wierny. Nawet po uzdrowieniu teściowej chodził z Panem Jezusem. Także takiej wierności potrzebujemy. Nawet jak nam Pan Bóg jakiś taki dobry numer zrobi, to powinniśmy być mu wierni. Oczywiście tak, żartuję sobie. Nie wiemy, jaki stosunek miał Piotr do teściowej. Ten przysłowiowy nasz jest taki, że mało kto ma dobry do teściowej stosunek, ale ja na przykład, mi teściowa nie przeszkadza. Moja. 600 kilometrów ode mnie mieszka i jest całkiem do strawienia. Naprawdę nie mam żadnych problemów z moją teściową. Także z teściową naprawdę da się żyć i funkcjonować. Takie, jak oglądaliście Skrzypka na dachu, tak? Pamiętacie taki film? I tam był taki moment, że przychodzą do tego rabina i mówią, czy jest jakieś błogosławieństwo dla cara, tak? I ten rabin mówi, no jest, Panie Boże, błogosław cara i trzymaj go jak najdalej od nas. I takie też jest błogosławieństwo dla teściowej, przypuszczam, tak? Że Panie Boże, błogosław ją i trzymaj jak najdalej od nas. A jak ja tak błogosławię moją teściową, a moja żona błogosławi swoją teściową, to możemy sobie normalnie żyć jak ludzie. czytamy, że, teściowa Piotra na pewno wskazuje na to, że Piotr miał żonę, tak? Nie dostaje, nie ma, aż tak źle nie jest, żeby dostawać teściowe bez żony. To już by był naprawdę szczyt bezczelności, gdyby dawano teściowe nie, bez posiadania żony. I Piotr musiał mieć żonę, wniosek z tego, chociaż o jego żonie niewiele czytamy, niewiele wiemy z Biblii. Natomiast no, wiemy o teściowej, ale jedno wynika najczęściej z drugiego, raczej w większości kultur, więc nie da się obronić tezy, że Piotr nie był żonaty. Mówią, że być może jego żona zmarła, może był wdowcem, może, nie wiemy. Pan Bóg nie uznał za słuszne, żebyśmy wiedzieli, co dokładnie się działo z żoną Piotra. Apostoł Paweł tam mówi, że czy mi nie wolno zabierać, tłumaczenia takie bardziej katolickie mówią, siostry chrześcijanki, tak jak Piotrowi, tak? Co najprawdopodobniej znaczy, że żona Piotra podróżowała z Piotrem i Paweł, ktoś go tam oskarżał o coś i on mówi, czy mi nie wolno. Więc najprawdopodobniej żyła jego żona i nawet z nim gdzieś tam uczestniczyła w jego pracy, no ale znowu mówię, to tylko się domyślamy. Więc teściowa Piotra leżała w gorączce i no niewiele znowu mamy napisane. Łukasz chyba mówi, że miała wysoką gorączkę, że leżała i miała wysoką gorączkę. Być może chodziło o to, że teściowa Piotra miała malarię. Malaria była taką chorobą, do dzisiaj też jest chorobą, która w wielu miejscach na świecie zabija mnóstwo ludzi i w starożytności też zabijała, to wiecie, komary, które roznoszą te wirusy i które powodują wysoką gorączkę, którą organizm po prostu z wycieńczenia od tej gorączki obumiera. I w Izraelu, czy w Rzym była plagą, była malaria w Rzymie na przykład. To była taka choroba sezonowa i no, na tamte czasy oczywiście my dzisiaj wiemy o wirusach, o tych różnych rzeczach, więc jakby potrafimy to sobie wyjaśnić. Natomiast oni wtedy no, pewnie też widzieli, że to jest jakoś związane z komarami i tak dalej, ale nie znali tych wszystkich mechanizmów. Widzieli, że po prostu ludzi dopada gorączka, która powraca i ich zabija. Tak czy inaczej, jeżeli to była malaria, na którą musiało umierać sporo ludzi, tak jak mówię, wiemy z zapisków, że w Rzymie na przykład to była sezonowa choroba, na którą umierali ludzie. Były pewne sezony, oczywiście sezon związany z komarami, tak? Towarzyszyła temu też wysyp malarii. I w Izraelu dopiero nawet jeszcze na początku XX wieku były właśnie takie problemy z, można powiedzieć, epidemią malarii. Teraz już to nie jest problem, został zniszczony. Ale na pewno musiała to być choroba, która no, zbierała obfite żniwo i wydawała się taka, no, no co zrobisz z gorączką, tak? Plus skąd ona się wzięła. Więc być może historia ta mówi o tym, że Jezus jest też Panem nad chorobami właśnie takimi niezrozumiałymi, a zabijającymi wielu ludzi. Dlatego, że tak jak mówię, te historie, które przytacza Mateusz i które będziemy teraz czytać po kolei, one wszystkie wskazują na tym, że Jezus jest Panem nad różnymi zjawiskami, nad chorobami, nad trądem i nie tylko jego fizyczną częścią, ale też rytualną częścią tego trądu, że Jezus jest Panem, tak jak go rozpoznaje ten centurion, Panem, który po prostu mówi i rzeczy się dzieją i nie musi nic innego się wydarzać. I być może ta historia o teściowej Piotra mówi o tym, że jest Panem nad chorobą, która była dotychczas nieuleczalna i śmiertelna i sprawiała też, że ludzie no, leżąc w gorączce byli nieużyteczni. Natomiast kiedy Jezus dotknął teściowej, tak czytamy, że kiedy dotknął jej ręki, to ustąpiła gorączka, ona zaś wstała i posługiwała mu, czyli usługiwała im. I w tym teściowe są często bardzo dobre w usługiwaniu. Się jedzie do teściowej i teściowa dobra biega i usługuje. Ja dzisiaj jadę do teściowej, także wszystko przede mną. Mam nadzieję, że nie ma gorączki, nie trzeba ich będzie uzdrawiać. No i gdy nastał wieczór, przywodzili do Jezusa wielu opętanych. On wypędzał demony słowem, Czyli znowu nic nie musiał robić, po prostu przemawiał do nich i demony wychodziły, uzdrawiał wszystkich, którzy się mieli źle. Znowu niektórzy bardzo dosłownie biorą te, że Jezus uzdrawiał wszystkich, dlatego wszyscy muszą być uzdrowieni. Myślę, że to jest trochę nadinterpretacja tego, co mówi Biblia. Jezus nie uzdrawiał wszystkich, nie mógł nawet, w takim sensie, że był Panem nad tym i mógł wszystkich, to oczywiście tak. Natomiast mamy takie historie, gdzie Jezus przychodzi do sadzawki Siloe, tak? Siloe i uzdrawia jednego człowieka. Gdzie przy tej sadzawce musiały leżeć tłumy, tak? Wiecie, to sadzawka, w której poruszała się woda, kto pierwszy wszedł. I wiemy tam, że Jezus nie przyszedł i nie uzdrowił, przynajmniej ta historia nam nie mówi, że nie uzdrowił wszystkich, którzy tam leżeli, ale wybrał jednego człowieka do tego, żeby go uzdrowić. I miał jakieś swoje powody, dlaczego wybrał właśnie jego, a nie wszystkich innych. Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przychodzili. Natomiast nie uzdrawiał wszystkich w sensie, że dosłownie każdego i konkretnego człowieka. I musimy wiedzieć też, czy zdawać sobie też sprawę, że w tamtych czasach, jeżeli my myślimy, że chorujemy powszechnie, to musimy sobie wyobrazić, co się działo w starożytności z chorobami. Jak straszną plagą musiały być choroby, gdzie nie miano pojęcia o bakteriach, o wirusach, higiena często pozostawiała wiele do życzenia. Wiemy, że w tych miastach starożytnych, takich jak Rzym, to epidemie były dosłownie codziennością. Były co roku były epidemie, dlatego że nieczystości wylewano za okno, tak? Żyły tysiące ludzi zgromadzone na bardzo małej powierzchni i ludzie byli często niedożywieni, osłabieni, te wszystkie rzeczy. Także to musiała być plaga. Tam przypuszczam, że znaleźć zdrowego człowieka było ciężej niż cokolwiek innego. Oczywiście przeżywali tylko najsilniejsi, tak? Ta śmiertelność była większa, więc byli też zdrowi ludzie, ale świat starożytny był dręczony wszelakimi chorobami, pasożytami tam jeden z takich lekarzy rzymskich pisał właśnie, że Rzym to miasto, w którym codziennie można znaleźć 10 tysięcy chorych na żółtaczkę i 10 tysięcy chodzących z jakimiś obrzękami i opuchniętych, tak? Dlatego, że też lekarze, jeżeli byli, to byli dostępni tylko dla ludzi najbogatszych i mogli coś z nimi robić. Także, tak jak mówię, jeżeli my myślimy, że chorujemy, to musimy sobie zdawać sprawę, że w ówczesnym świecie te choroby były po prostu czymś dużo bardziej powszechnym. I tak jak czytamy właśnie, czy kończy Mateusz tą część, mówiąc, że w ten sposób spełniała się przepowiednia Izajasza, który mówił, to jest 53 rozdział, 4 werset Księgi Izajasza, gdzie Izajasz mówi, że on wziął nasze choroby, Mesjasz, czy ten sługa, który miał przyjść, poniósł nasze choroby, nasze niemoce i nasze choroby poniósł na sobie. Tak więc w ten sposób Jezus wypełniał właśnie to słowo zapowiedziane przez Izajasza, że dotykał i pokazywał to, że Królestwo Boże ma moc uzdrowić. Ale było to przedsmak, był to, nie wiem, taki reklamowa próbka, tak, tego, co Królestwo Boże tak naprawdę może zrobić. Dlatego, że Jezus nie uzdrowił wszystkich możliwych chorób, nie wykorzenił tych chorób, to nie było Jego zadanie. To nie po to przyszedł wtedy. Tak? Wiemy, że kiedy przyjdzie ponownie, przyjdzie Boże Królestwo, to Biblia nam mówi, że nie będzie wtedy choroby, nie będzie cierpienia i nie będzie tych wszystkich rzeczy, ale kiedy Jezus przyszedł po raz pierwszy, przyszedł pokazać nam, czym jest Boże Królestwo, a nie w pełni je dać. Także Chrystus jest Panem nad chorobami, jak najbardziej, i Biblia zachęca nas do modlitwy o chorych, o cierpiących. Często to jest świadectwem, w wielu misyjnych sytuacjach jest świadectwem, powinniśmy modlić się o ludzi, ale powinniśmy mieć nastawienie, że Pan Bóg będzie robił to, co uważa za słuszne, to, co uważa za stosowne w tym kontekście. I jednego uzdrowi, innego może nie uzdrowi. Uzdrawiać też mamy, jak mamy się modlić, to módlmy się naprawdę o wszystkich. Ja kiedyś oglądałem taki program i do dzisiaj jestem zbulwersowany w pewnym sensie, bo to był chrześcijański program w jakiejś telewizji chrześcijańskiej, nie w Polsce, gdzie świadectwa uzdrowienia wychodzili, mówili ludzie i trzy typy cudów, które się działy, to łysym włosy wyrastały, otyli tracili wagę i złote zęby im się pojawiały. I tak sobie myślałem, w zasadzie to ja mógłbym wszystkie trzy cuda przyjąć, ale nie wiem, czy bym chciał. O tak, tak się zastanawiałem, że mi włosy niepotrzebne, musiałbym się czesać uważać. Jak pamiętam, jak do szkoły chodziłem, to miałem problem, bo wstawałem rano, szedłem do szkoły i tak zwane kukuryka miałem, tak? Więc każdy włos w inną stronę. A teraz się nie muszę martwić. Ja nie muszę do lusterka zaglądać. W zasadzie mi jest dobrze. Jakaś utrata wagi, jakoś tam dam radę. Złote zęby też, no też by się przydały, nie? Czemu nie? Ale też tak ostatecznie, no złote, nie? To już tak nie w dobrym tonie dzisiaj. Złote, zwłaszcza jedynki jakieś. Ale wiecie, naprawdę, jak oglądałem, pamiętam ten program, to się zbulwersowałem. Myślę sobie, no jak jest o co się modlić, to akurat o te trzy rzeczy to są najważniejsze, tak? Żeby, to pomyślałem sobie, salon urody, a nie tak naprawdę Boża moc, która może pomagać w cierpieniu. Ale jakieś takie szukanie tego, żeby właśnie wyglądać, dostosować się do standardów tak naprawdę tego przysłowiowego świata i wyglądać dobrze. No, na pewno nie o to chodzi w tym wszystkim.